Oj, trochę ochrypłem przy tym śpiewaniu. A twój tron, super. Joe Cocker, normalnie. Wyobraźmy sobie, że mamy w ręku, wszyscy śpiewamy, tak? Jak jest śpiewanie, piosenki są naprawdę proste, łatwe, rockowe, także zachęcam do dołączania się. Wyobraźmy sobie, że mamy w ręce taką małą książeczkę, którą można schować do kieszeni i ta książeczka nosi tytuł 100 najlepszych pytań, jakie można w życiu zadać. Z pewnością do takiej książeczki trafiłoby pytanie, które mam na myśli, a brzmi ono, które pewnie wiele razy mieliśmy okazję sobie w życiu zadać, mianowicie, możemy mieć w życiu różne marzenia, ale czy jesteśmy gotowi zapłacić cenę, by je zrealizować? Mnie osobiście udało się w życiu wiele razy wywrócić na tym pytaniu. Różne były marzenia, no na przykład, żeby zostać, czemu by nie, lekarzem, ale czy byłem gotowy zapłacić koszt? Tysiące godzin nauki. Były z tym problemy. Chciałem zostać muzykiem jazzowym, jak już 1000 razy mówiłem. Zamiast zostać muzykiem jazzowym, wiele o tym mówię, także... Ale czy byłem gotowy zapłacić koszt, tak? Tysiące godzin ćwiczeń na instrumencie. Wolałem raczej iść i włóczyć się po mieście. Chciałem zdobyć patent kapitana żeglugi wielkiej, jachtowego. Ale czy byłem gotowy zapłacić koszt, wprowadzić w swoje życie tak wielką dyscyplinę, żeby można było to dołożyć? Wolałem iść do kina. Nie byłem gotowy zapłacić ceny. Czy utożsamiacie się z tym, o czym mówię? Czy mieliście podobnie? A może niektórzy z was wręcz przeciwnie, udało się wam osiągnąć to, o czym marzyliście. Więc drugie pytanie do rozważenia, pewnie też setki, z tej setki najlepszych pytań, jakie możemy sobie w życiu zadać. Co sprawia, że nam się chce? Że jesteśmy gotowi na poświęcenie, że może jesteśmy gotowi biec bez opamiętania, pomimo, że padamy na nos, to chcemy, zamiast włóczyć się po mieście. Gdybym miał powiedzieć o sobie, co sprawiło, że mi się nagle w życiu chciało, powiedziałbym, że przyczyną był jakiś zew, że świat, jak to osiągnę, to świat stanie przede mną otworem. Miałem na przykład przekonanie, że żeby świat stanął otworem, to trzeba nauczyć się języka. I nie było dla mnie najmniejszego problemu z mobilizacją słownika angielsko-polskiego. 16 tysięcy haseł nauczyłem się prawie na pamięć, bo myślałem, że świat stanie przede mną otworem. Jak stewardesa w samolocie albo tancerz w zespole Mazowsze. Nadzieja, że świat stanie otworem, cokolwiek to znaczy. Druga taka rzecz to był doktorat. Świat stanie otworem. Ale dzisiaj, kiedy patrzę na swoje życie z perspektywy, to te dwie sprawy, takie przykładowe, w które chciało mi się w końcu inwestować, wniosły w moje życie relatywnie niewiele. Poznanie języka może z 5%, doktorat może z 1%. Przypomina mi się gdzieś raz na rok, że go mam. Tak naprawdę to zupełnie inna determinacja, przyłożenie się do zupełnie innej rzeczy wywarło ogromny wpływ na moje życie i naprawdę zdecydowało o nim, o zmianie. I tak się składa, że o tej właśnie determinacji jest mowa w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Łukasza, w tej serii przez którą idziemy, właśnie przez Ewangelię Łukasza, fragment po fragmencie. Co trzeba zrobić, żeby świat stanął przed nami otworem? Jedni mówią języki, inni doktorat, ale jak to robimy zawsze tutaj na Forum Idei, dopuśćmy do głosu Jezusa, co On nam o tym powie. Przeczytajmy dzisiejszy odcinek. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł: pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Widzimy tutaj, jak Jezus, no rzeczywiście ochrypłem, gdybyście wy głośniej śpiewali, przecież piosenka, to ja nie musiałbym tak głośno krzyczeć. Widzimy tutaj, że Jezus wykorzystuje każdą okazję, każdą chwilę, by pędzić do celu. Jest w ruchu, ciągły ruch, ciągła zmiana do przodu. Droga, którą szedł Jezus i prowadził nią swoich uczniów, to nic statycznego, raczej ciągły ruch, ciągła zmiana. Możemy zwrócić tutaj uwagę, że rozmowy, które Jezus prowadzi, nie prowadzi siedząc w fotelu, ale właśnie w drodze. Jak czytamy, a gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego. Czyli Jezus cały czas szedł pewnie szybkim krokiem, pędził do przodu. Ktoś, kto chciał się dołączyć do tego grona, musiał się szybko decydować, bo jak się będzie chwilę wahał, to Jezus już będzie gdzie indziej i zostaniesz w tyle. Wydarzenia, które tam się działy, były niepowtarzalne. Nie było tak, że co tydzień o tej samej porze. Ktoś, kto się w porę nie przyłączył, wiele rzeczy mu przepadło. Jezus był w drodze i Jego naśladowcy też byli w drodze. Można to przyrównać do wielu rzeczy, na przykład przesuwania się frontu w czasie II wojny światowej do Berlina w stronę zwycięstwa. Jeśli ktoś zatrzymałby się, no to zostałby w tyle. Nikt się nie osiedlał po drodze. Wszyscy pędzili do zwycięstwa. I taki właśnie obraz Chrystusa jest przedstawiony w Biblii, w Bożym Słowie. Jezus zapoczątkował ruch, duchowy ruch między ludźmi, a potem powiedział do swoich uczniów przed odejściem z tego świata, Ewangelia Mateusza 28, idąc, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Ruch, Bóg wzbudza duchowy ruch wśród ludzi. Później Jezus też powiedział, Dzieje Apostolskie 1, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I tak jest do dziś. Bóg wzbudza duchowy ruch między ludźmi i my też jesteśmy tego cząstką. Jest to coś niewytłumaczalnego, tak po ludzku. Działanie Boga w dzisiejszym świecie się rozwija i też jest to ciągły ruch, ciągły rozwój. Jedno ze zdań mojego mentora, które zapamiętałem na całe życie: jeżeli nie zrobisz tego dzisiaj, to nie zrobisz tego już nigdy. Jezus w naszym fragmencie nazywa ten ruch, duchowy ruch, Królestwem Bożym, a więc działaniem Boga w sercach ludzi. a za tym działaniem trzeba nadążyć. W czym ten ruch się przejawia? No właśnie w coraz szerszym przekazywaniu Ewangelii ludziom, w pomnażaniu uczniów Chrystusa. Polega na osobistym pytaniu, jak ja mogę się w tym znaleźć, jaki plan Bóg ma dla mnie, jak mogę pozwolić, żeby Bóg się mną też w tym posłużył. A nie jest to sprawa tu i teraz, ale tak naprawdę pędzimy na Berlin, w cudzysłowie. Popatrzmy, pierwszy list do Tesaloniczan 2. Ale jakaż jest nasza nadzieja albo radość, albo wieniec chwały, czyż nie wy nią będziecie przed Panem naszym Jezusem Chrystusem w chwili Jego przyjścia? Wy bowiem jesteście dla nas chwałą i radością. Rozwój w stronę zwycięstwa, Królestwo Boga w sercach ludzi, które się rozwija, pomnaża, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa, które On zapowiedział. Popatrzmy, drugi list do Tymoteusza 4. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Ten duchowy ruch, który Bóg dzisiaj kontynuuje wśród nas, zmierza do zwycięstwa. W niebie będzie plac zwycięstwa. Mam nadzieję, że będę mieszkał tak blisko Niego tam, jak tutaj na ziemi, bo rondo, którym kończy się ulica, przy której mieszkamy, to właśnie plac zwycięstwa, dobry symbol. Bóg tak działa. Bóg prowadzi ten ruch do ostatecznego zwycięstwa. Jeżeli jakiś naśladowca Chrystusa nie dostosuje swojego życia do tego ruchu, do tego działania Boga, co z nim się stanie? Pozostanie w tyle i ominie go bardzo wiele. Taką dokładnie sytuację mamy w naszym fragmencie. Ludzie, którzy rozmawiają z Chrystusem, przeżywają pewne napięcie. Chcą się przyłączyć, ale mają obawę, że jak się będą zbyt długo zastanawiali, no to mogą nie dogonić. Jednocześnie mają przeszkody, dylematy. Jezus wskazuje tutaj pewne przeszkody, które uniemożliwiają człowiekowi nadążanie za Bogiem, za Jego działaniem. I pierwsza przeszkoda pokazana jest tutaj na początku, w wersach 57 i 58. Jeszcze raz przeczytajmy te dwa wersy. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Możemy być pewni, że Jezus dobrze wiedział, co się działo w tym człowieku, z którym tu rozmawiał, znał jego pragnienia i motywy. I wprawdzie ten człowiek powiedział: pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz, to z odpowiedzi Chrystusa wynika, że była tam spora przeszkoda, którą Jezus mu właśnie uświadomił. Przeszkodą było to, że nastawił się tenże człowiek na stabilizację i wygodę. Może wyobrażał sobie, że jak Jezus rozwinie ten duchowy ruch, powstanie organizacja z siedzibą w Jerozolimie, odpowiedni ludzie otrzymają swoje urzędy i będą w spokoju cieszyć się stabilizacją. Okazuje się jednak, że nie leży to w naturze Boga. Jezus powiedział: Syn Człowieczy, wskazując tutaj na siebie, nie ma gdzie oprzeć swojej głowy. Nie ma swojego miejsca. Dlaczego? Czy dlatego, że nie było go stać? było go stać. Ale Jezus nie miał w planie takiej stabilizacji. Nie jest ona jego dążeniem. Kościół, który ma być odbiciem umysłu Chrystusa, też jest ruchem. Naśladowca Chrystusa może mieć jednak inne wyobrażenie i dążyć do stabilizacji, inaczej mówiąc, do wygody. Stabilizacja daje poczucie bezpieczeństwa. Człowiek, każdy, ma potrzebę poczucia bezpieczeństwa. Bóg tak nas stworzył z tą potrzebą poczucia bezpieczeństwa, ostoi. I tą ostoją może być dla człowieka miejsce, w którym mieszka, dom. Jaki dom kojarzy wam się z ostoją bezpieczeństwa? Mnie może taki mały domek w Kaniowie z klinkieru, z ogródkiem, garaż na dwa samochody, perełka, tak? Ostoja. W jakimś domu trzeba mieszkać. Bóg jednak pragnie, by On sam był dla nas ostoją bezpieczeństwa. I tak, oto droga, którą Bóg chce nas prowadzić i droga, którą my idziemy, może się rozmijać. Człowiek chce osiąść i poczuć się wygodnie. W różnych wymiarach, nie chodzi tylko o dom, nawet nie przede wszystkim o dom. I właśnie tą przeszkodą w nadążaniu za Bogiem, za tym, co On ma w swoim planie dla mojego życia, może być poszukiwanie stabilizacji. Nie chodzi o to, by nie troszczyć się o właściwe warunki życia i o porządek. Bardzo lubię patrzeć na piękne domy, a jeszcze bardziej cieszę się, gdy moi bliscy przyjaciele takie domy mają. Problem jest w sercu. Stabilizacja i wygoda mogą okazać się sposobem na zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa. I wszystko byłoby pięknie i w porządku, gdyby nie to, że z taką postawą Bóg nie będzie mógł użyć nas do pewnych szczególnych rzeczy. Świat wtedy nie stoi przed nami otworem. Nie trzeba zbyt wielkiego oddania, by w tym trwać. Każdy człowiek na ziemi tego szuka. Ale jeżeli chcemy, by świat naprawdę stał przed nami otworem, w tym najlepszym sensie, potrzebujemy coś z tym zrobić. Jeżeli Duch Święty dzisiaj, gdy patrzymy na te słowa Jezusa, uświadamia nam takie postawy, to warto podjąć decyzję złożenia na ołtarzu tego pragnienia stabilizacji i wygody jako źródła poczucia bezpieczeństwa. Stabilizacja i wygoda jako źródło poczucia bezpieczeństwa nie jest wartością dla Boga, jest sianem, słomą, drogocennym klejnotem, natomiast w jego oczach jest zaufanie Jemu jako naszej ostoi bezpieczeństwa. I taki sposób myślenia. Boże, ponieważ ufam Tobie, mam wystarczającą ostoję bezpieczeństwa. Mógłbyś mnie teraz wyrwać z mojego gniazda i przenieść daleko stąd, ale u mnie bez zmian, bo dalej ufam Tobie. Ja to przeżywam na co dzień, akurat nie w dziedzinie miejsca zamieszkania, w trochę inny sposób, ale istota jest ta sama. Kiedy wreszcie będzie święty spokój? Kiedy już rozwiążemy wszystkie problemy, odkryjemy wszystko, co jest do odkrycia, wprowadzimy te wszystkie niezbędne sprawy i będzie spokój? Kiedy nie trzeba będzie wprowadzać nowych rzeczy? Bo to jest ogromny wysiłek. Każda poważniejsza zmiana jest dla mnie wielkim obciążeniem, także Później mam odczucie wielkiego znużenia do końca dnia, kiedy coś takiego się dzieje, to tak jakbym się mocno uderzył w głowę. Zmiany nie są przyjemne. Kiedy wreszcie zmienimy wszystko, co trzeba i wprowadzimy wszystkie nowości i sobie odpoczniemy, poczucie stabilizacji. I nasza działalność tutaj w naszej wspólnocie będzie jak piękny, wykończony domek z klinkieru z czerwoną dachówką, pięknym ogrodem i święty spokój. Co Jezus odpowiada? Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Jeżeli chcemy nadążyć za tym, gdzie Bóg chce nas poprowadzić, to nigdy nie będzie takiego poczucia stabilizacji. Sposób zaspokojenia poczucia bezpieczeństwa jest zupełnie inny. Dlatego tutaj w naszej wspólnocie mamy takie powiedzenie: jedyną stałą rzeczą u nas jest ciągła zmiana. Inaczej mówiąc, trzeba nauczyć się, jeszcze raz, jedyną stałą rzeczą w naszej wspólnocie jest ciągła zmiana. Trzeba nauczyć się odpoczywać w inny sposób. Trzeba nauczyć się odpoczywać w środku ciągłej zmiany, ciągłej wojny. Trzeba nauczyć się odpoczywać przez opieranie się na Bogu w samym środku biegu do mety. Tworzenie czegoś nowego jest zawsze z natury wyczerpujące. To, co nowe, się zawsze rodzi w bólu. Jak wprowadzamy w naszej wspólnocie coś nowego, to ja zawsze mówię, trzy pierwsze tygodnie są na straty. Wiele rozterek. Można zaryzykować stwierdzenie, że to, co najlepsze, nigdy nie rodzi się bez bólu i naturalnie ciągnie nas do tego, żeby w okolicznościach naszego życia była wyłącznie stabilizacja, ale nie leży to w naturze Boga. Najlepsza droga dla nas jest inna i Jezus właśnie to wyraził tymi słowami, mówiąc o sobie: ja nie mam miejsca, gdzie bym mógł oprzeć głowę. Jeżeli chcemy być godnymi Jego naśladowcami, a nie tylko bawić się w naśladowanie Chrystusa, no to potrzebna jest taka decyzja, że dla mnie też to będzie najważniejsze. Poszukiwanie rozwoju Królestwa Bożego w sercach ludzi, gdzie będą potrzebne ciągle nowe rzeczy. A potrzeba stabilizacji najlepiej, jak będzie zaspokojona przez nasze osobiste zaufanie, opieranie się na Bogu, które może być w 100% stabilne. Tak jak to Dawid wysławia w jednym ze swoich psalmów, kiedy mówi: pierwszy raz w życiu zapomniałem to miejsce, zaraz mi się przypomni. Psalm 23, zastawiasz mój stół wobec nieprzyjaciół, a więc Dawid sobie je spokojnie kolację, naprzeciwko na niego szarżuje jakieś wielkie wojsko, ale on jest spokojny, tak? Naokoło jest wojna, a w jego sercu jest 100% spokoju i spokojnie je kolację. I to jest właśnie nasza ostoja. I kiedy trwamy w tej ostoi, w zaufaniu Bogu, ciągle zadajemy to pytanie: co nowego jest potrzebne, jakich zmian Bóg oczekuje ode mnie, jak mogę się lepiej przyczynić, jak lepiej służyć. Okej, przechodzimy do drugiej przeszkody, by nadążać za tym, jak Bóg chce działać w naszym życiu. Przeczytajmy powtórnie wersy 59 i 60. Do innego rzekł: pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Czy chodzi tutaj o to, byśmy nie chodzili na pogrzeby naszych ojców i matek? Chcąc dobrze zrozumieć Jezusa, trzeba pamiętać, że On miał pewien styl, który był stałym elementem Jego działania, Jego oddziaływania na ludzi. Mianowicie, chcąc budować ludzi, stawiał im wyzwania. Budował ludzi, stawiając wyzwania. Wiedział, co dla danego człowieka jest słabym punktem, co jest kluczem, by ruszył z miejsca, co jest hamulcem, który nie pozwala mu ruszyć, tym uwiązaniem, które go trzyma i powoduje, że człowiek marnuje życie, i do tego punktu się zawsze odnosi. Kiedy na przykład spotkał się z pewnym młodym, bogatym człowiekiem, powiedział do niego: sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Jak to? Właśnie chodzi o to, jak to, czy jesteśmy gotowi. Czy jesteś gotowy zostawić to, co jest tym, co ciebie trzyma przed tym, żeby pójść dalej? Nie jesteś gotowy? No to tkwij w tym swoim uwiązaniu, w jakim jesteś, i marnuj swoje życie. To jest twoje życie i każdy ma prawo zmarnować swoje życie. Dla tamtego bogatego człowieka majątek, który odziedziczył albo zdobył, był kulą u nogi, ale bardzo piękną kulą, zapewne zapewniającą ciekawsze może, patrząc z krótkiej perspektywy, życie. Jak żyć bez tej kuli? Okej, twoje życie, każdy ma prawo zmarnować, ale Jezus nie ma zamiaru się w to angażować, jemu szkoda czasu. Ktoś taki za nim nie nadąży z tą kulą. Ale tu w naszym fragmencie jest inny przypadek, można go uogólnić, że jest właśnie ten człowiek, który chciał pojechać na pogrzeb swojego ojca, czy pójść, można to uogólnić, że jego problemem było zajmowanie się tym, co już jest martwe, nieaktualne, zajmowanie się przeszłością, rozważanie rzeczy, które by może były. Nie chodzi o to, żeby nie chodzić na pogrzeby swoich bliskich, ale o problem, jaki tamten człowiek miał w swoim sercu. Było nim przywiązanie do tego, co przeszłe, co już jest martwe, nieaktualne. I Jezus postawił mu wyzwanie, które było skutecznym wybawieniem, uwolnieniem. Owszem, bardzo trudne, ale w ocenie Jezusa jedynie skuteczne. I można tak opisać naturę tego wyzwania. W tej dziedzinie, w jakiej masz problem, zrób coś naprawdę doniosłego, może nawet skrajnego, czego się normalnie nie robi. Ale ty tego potrzebujesz, ponieważ w twoim sercu jest problem. Masz przywiązanie do czegoś, co ciebie absolutnie hamuje i nie pozwala, by najlepszy Boży zamiar został zrealizowany w twoim życiu. Dlatego potrzebujesz równie mocnego lekarstwa, operacji, odcięcia. Zostaw umarłym grzebanie umarłych. Niech zorganizowaniem pogrzebu twojego ojca zajmie się ktoś inny, a ty nie idź na pogrzeb. Na pewno zabolało i to aż do głębi ducha. Tak ważna rzecz jak pogrzeb ojca, można by to tak pięknie przygotować, żeby uhonorować. Ale w ocenie Jezusa to była jedyna skuteczna droga. Bierz skalpel i tnij. Zaufaj Bogu, że zatroszczy się o skutki. Złóż w Bogu swoje poczucie bezpieczeństwa. Możemy pomyśleć, co by było, gdyby Jezus nie postawił takiego wyzwania. Myślę, że gdyby Jezus nie postawił mu takiego wyzwania i bez tego przyjął go na ucznia, ten człowiek za miesiąc przyszedłby do Jezusa i powiedział, że potrzebuje 3 dni wolnego, aby urządzić uroczystość z okazji miesięcznicy śmierci swojego ojca. Pomysły na Zajmowanie się rzeczami, które są w cudzysłowie martwe, należące do przeszłości, nieaktualne, no można mnożyć, tak? I w końcu ten człowiek wylądowałby na poziomie oddania, które ludzie dosyć często wyrażają następującym zdaniem. Dzięki za zaproszenie. Jak będę miał czas, to przyjdę. I najczęściej nie zdają sobie z tego sprawy, co pomyśli sobie w tym momencie ktoś, kto zapraszał. A co sobie pomyśli? Gdy usłyszy, jak będę miał czas, to przyjdę? Usłyszy, czy pomyśli sobie to zdanie, którym kończy się cały nasz fragment. Szkoda, że się nie nadajesz do Bożego Królestwa. Wyobraźmy sobie ruch Jezusa oparty na ludziach, którzy mówią, jak będę miał czas, to przyjdę. Jak doświadczają w swoim życiu Boga ci, którzy odpowiadają na wyzwania, jak będę miał czas, to przyjdę? Mówią, czemu Bóg nie działa w moim życiu? A jak ma działać, skoro nie ma wiary? Bóg odpowiada na wiarę. Jak człowiek ufa, to wyraża to posłuszeństwem. Chrystus na pierwszym miejscu, zostawiam wszystko i idę. Przywiązanie do rzeczy martwych, z których nic nie wynika, które należą do przeszłości, do których człowiek ma sentyment, ale nie pasują do działania Boga tu i teraz. Może postanowienia, które człowiek kiedyś powziął, że będzie w życiu robił to, a to, że to, a to będzie dla niego cenne, człowiek staje się niewolnikiem swoich wcześniejszych postanowień. Ale skoro przychodzi Chrystus i mówi, ale teraz trzeba tak i tak, to czy nie lepiej powiedzieć, wprawdzie wcześniej postanowiłem tak, a tak, to jednak teraz, ponieważ mnie do tego wzywasz, zostawiam wszystko i lecę. Życie zapchane tym, co należy robić, co wypada robić, ile rocznic do obchodzenia. Jakby się postarać, to na każdy dzień roku można znaleźć jakąś rocznicę do obchodzenia. Nie chodzi o to, żebyśmy nie obchodzili rocznic, chociaż mnie to akurat specjalnie nie pociąga, za wyjątkiem pewnych szczególnych. Ale tu chodzi o nasze serce. Czy nie ma w nim przywiązania do rzeczy, z których nic nie wynika dla Królestwa Bożego, ale czujemy się zobowiązani, jakiś mamy sentyment, no chcemy też być wierni sobie, bo ja kiedyś tak postanowiłem. I te wcześniejsze postanowienia uniemożliwiają nadążanie za Bogiem, za tym, jak On chce działać i używać mnie jako Jego naśladowcy. Nie mogę zdradzić swoich wcześniejszych postanowień. Nie możesz? Okej, nic mi do tego. Każdy ma prawo zmarnować swoje życie. Trzecia przeszkoda w nadążaniu za działaniem Boga w naszym życiu i ten ostatni kawałek jeszcze raz przeczytajmy. Jeszcze inny rzekł, Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział, ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Na ile mamy nastawione ogrzewanie tutaj dzisiaj? Pytanie do tych, co wiedzą. 23? 22, to nieźle, ale to strasznie gorąco tu jest, nie? Sławek, 21, co? Negocjacje w toku. No niektórzy tam będą zaraz mówić, że im za zimno, no jakoś to będziemy rozwiązywać. Ale trzeci etap, audytorium maksimum idzie do przodu. W tym tygodniu już cała podłogówka została położona, tak? Przez wolontariuszy, także trochę jeszcze wytrzymajmy. Trzecia przeszkoda, przeczytajmy ponownie te wersy. Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. To co? Nie można się nawet pożegnać z najbliższymi? No dobrze, z ojcem się nie pożegnałem, ale i tak nie wiedział, bo i tak był martwy, ale tamci żyją. To co mam się w ogóle z nimi nie pożegnać? Czy Jezusowi chodzi o to, żebyśmy wprowadzili taką religię, w której nie mówimy, jak wychodzimy z domu, nie mówimy do widzenia, czy w ogóle nic nie mówimy? Ponownie potrzebujemy wziąć pod uwagę styl Jezusa. On zawsze wiedział, co jest kluczowym punktem w człowieku, co sprawia, że tkwi w miejscu i nie pozwala biec do przodu. I słabym punktem tego człowieka było co? To, że bliscy, rodzina, byli dla niego ważniejsi niż Chrystus. Ale dlaczego Chrystus tego nie chce? Czy on jest zazdrosny o naszą rodzinę? Co mu przeszkadza, że rodzina jest dla mnie tak ważna? Nie chodzi tutaj o zazdrość Chrystusa, ale o zdanie, które na końcu Jezus tutaj wypowiada. Czy ktoś nadaje się do Królestwa Bożego, czy nie? To znaczy, czy nadaje się, by jego życie pobiegło w najlepszym kierunku? Tu nie chodzi o Jezusa, ale o danego człowieka. Czy osiągnie to, co mu się marzy, czy pozostaną mu tylko marzenia? Jeżeli nie pójdzie właściwą drogą, zmarnuje swoje życie. Oczywiście każdy, wiadomo, ma prawo, ale jednak trochę szkoda. Ja osobiście też jestem bardzo na to wrażliwy, szczególnie mnie to boli, czy chwyta za serce, gdy widzę ludzi, którzy są rozczarowani. A co trzeba zrobić, żeby się nie rozczarować? Trzeba postawić rodzinę, bliskich ludzi, czy ważnych dla mnie, na odpowiednim dla nich miejscu. Tragiczny paradoks polega na tym, że wszyscy mówią, że wierzą w Boga, ale spróbuj tylko się wychylić, że masz przekonanie, że powinieneś zrobić dla Chrystusa to a to. Oburzenie, obraza, wszyscy umierają nagle na serce, bo ktoś śmiał postawić ich zdanie niżej niż Chrystusa. Gdzie tu jest wiara w Chrystusa? Raczej zachłanne domaganie się, żeby było tak, jak my chcemy, bo ktoś się wychylił i nie robi tak, jak my chcemy. Dla tamtego człowieka w jego sercu w jakiś sposób bliżsi byli ważniejsi, nie chciał ich jakoś się im przeciwstawić czy skonfrontować, czego oczywiście nie ma dosłownie w tekście, ale przecież chyba nikt z nas nie myśli, że Jezus tutaj właśnie uczy nas, żebyśmy nie mówili do widzenia. Ale tak bardziej ogólnie można powiedzieć, że ta przeszkoda w nadążaniu za Bogiem, która tutaj jest, to styl życia, na którym się zafiksowałem. Nie ma w nim miejsca dla spraw Chrystusa, Królestwa Bożego. Wyobraźmy sobie, że Bóg, rozwijając duchowy ruch, stawia na mojej drodze kogoś, kto jest otwarty na Ewangelię. Bóg chce posłużyć się mną w życiu tego człowieka, abym pomógł, ale ja akurat zaplanowałem coś innego. Wolny urlop, jakieś inne zajęcia, fitness, nie wiem. To, co sobie zaplanowałem. Przepraszam, ale idę na fitness, na urlop. I Bóg nie może posłużyć się mną w tym duchowym ruchu, jaki tworzy dzisiaj w świecie, bo jak tylko stawia kogoś na mojej drodze i coś zaczyna się dziać, to akurat tak pechowo, że mam inne sprawy. I w takich warunkach oczywiście nie można nadążać za Chrystusem i za Jego działaniem. I Jezus mówi, że taki człowiek z takimi postawami, jeżeli się nie zmienią, to się nie nadaje do Bożego Królestwa. Jezus się nie posłuży nim w tym, co robi. I nie chodzi o to, żeby nie troszczyć się o rodzinę, o urlop i o wszystkie sprawy. Chodzi zawsze o jedno, o nasze serce. Dlaczego jedni potrafią, a inni nie mogą? Chodzi o serce. Czy jakieś doczesne sprawy, styl życia nie jest w praktyce dla mnie ważniejszy od tego, co Bóg stawia na mojej drodze, bym zrobił. I oczywiście warto podjąć decyzję, by złożyć to na ołtarzu. Warto dostosować swój styl życia tak, by nadążyć za Chrystusem. Więc dzisiaj osobiste pytanie, czy cena, którą trzeba zapłacić, by marzenia związane z Chrystusem się spełniły. Tam, w tamtej sytuacji, jeżeli ktoś nie przyłączył się do Chrystusa od razu, zostawał w tyle, bo Jezus poszedł dalej. Pewne rzeczy można zrobić tylko teraz, gdy Bóg daje okazję. Jeżeli nie zrobisz ich teraz, nie zrobisz ich nigdy. Bo to nie my wybieramy czas. Wiele rzeczy wybieramy w naszym życiu, ale czas zawsze Bóg wybiera. I pewne rzeczy są niepowtarzalne, jeżeli nie zrobimy teraz, nie zrobimy nigdy. Można mieć marzenia, ale czy jesteśmy gotowi zapłacić koszt? Wczoraj wieczorem szliśmy razem z Ewą przez rynek w Krakowie. Wcześniej zasiedliśmy tam w ulubionej naszej kawiarni Costa. No nie ma tam jeszcze kawiarni Forum, więc musi nam wystarczyć Costa. To będzie taka dłuższa dygresja, bo wielu z was, którzy zamówiliście wiadomości przez internet, które tutaj rozsyłamy, no to dostaliście w tym tygodniu takie zapytanie, kto z was byłby gotów w jakiś sposób przyczynić się do prowadzenia naszego klubu, kafeterii, Forum Idei tutaj w naszym ośrodku, bo chcielibyśmy, żeby wystartowała właśnie taka możliwość, żeby codziennie w jakichś tam godzinach 17 do 21. No i zastanawiamy się, czy byłoby to możliwe przez wolontariuszy pro bono. I takie pytanie do was wysłaliśmy. Dwie osoby już odpowiedziały, no bo był weekend, młodzież cała na wyjeździe, wszyscy byli gdzieś na wyjazdach. Dwie osoby już odpowiedziały, już tam malutki promyczek w tunelu, więc zachęcam do tego, żebyście odpowiedzieli, jeżeli widzicie się w takiej roli, że moglibyście czasami w jakiejś tam powiedzmy stałej porze raz na jakiś czas tutaj właśnie współprowadzić tą kafeterię, to napiszcie o tym i będzie to no, niesamowite poruszenie. To taka dygresja. W każdym razie byliśmy z Ewą w tej kawiarence Costa pod nieobecność jeszcze naszej kawiarenki na rynku w Krakowie. No i tam w tej kawiarence sobie siedzieliśmy i tam odczytałem Ewie list, który napisałem do naszych dzieci i wnuków i w przyszłości prawnuków z okazji jej 60. urodzin, które obchodziła w tym tygodniu, wyjaśniając w tym liście, za co jestem szczególnie wdzięczny Bogu odnośnie ich mamy i babci. No i na zakończenie tego listu napisałem, warto było zaufać Chrystusowi, bo to jest jedna z dziedzin, w których właśnie to złożenie zaufania w Chrystusie, puszczenie Go przodem wielokrotnie w życiu, wycofanie się z rzeczy, których Bóg nie chciał i wielokrotnie w życiu poświęcenie czegoś, tak czasem wabank dla Niego, wszystko można skwitować słowem warto było. No a później sobie poszliśmy przez rynek i szliśmy gdzieś u wylotu ulicy Siennej, tam jest taka kamienica i na wysokości pierwszego piętra jest taka mała tabliczka, prawie nikt jej nie widzi, tylko ja. Jest tam napisane British Council, tam na piętrze było takie zawsze małe centrum kultury brytyjskiej, nie wiem, czy dzisiaj tylko tabliczka została, czy jest, ale przypomniałem sobie, jak przed kilkudziesięciu lat chodziłem tam na filmy z oryginalną ścieżką dźwiękową, bez polskiego lektora, bo myślałem, że to jest okno na świat. I znowu po raz już któryś w życiu taki dreszcz szczęścia mnie przeszedł, że to nie w tym znalazłem pełnię życia i to nie od tego zależało, że moje najgłębsze pragnienia się spełniły, może kilka procent różnicy, ale dzięki zaufaniu Chrystusowi, tak? Dzięki nadążaniu za Nim, kiedy trzeba było nadążyć. Kiedy trzeba było zapłacić koszt, jakim było poświęcenie życia dla Chrystusa. No i mogę to znowu w ten sposób skwitować. Warto było.